Your Eminence, Father Rector, members of the
clergy, students, teachers, friends.
Priatelia.
First, thanks to Professor Jasinski for the kind invitation to attend and to present at this important conference. Today, I will be speaking with you on how the law in Australia is used and can be used to promote or harm the Catholic faith. I have prepared a paper
przygotowałem referat na ten temat, który będzie dostępny w pisemnych materiałach z kongresu.
I don't propose to go through everything in that paper.
Dziś wygłoszę skróconą wersję tego referatu, a więc odsyłam do pisemnej wersji wszystkich zainteresowanych głębszą i bardziej szczegółową analizą poruszonych tu zagadnień. Rozważę dziś rolę, jaką australijskie prawo i prawnicy mogą odegrać i faktycznie odgrywają w promowaniu lub atakowaniu wiary katolickiej i głoszonych przez nią wartości. Innymi słowy, spróbuję zbadać, w jakim stopniu katolicy w Australii mogą i mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. By omówić tę kwestię, najpierw zastanowię się nad miejscem katolików we współczesnym społeczeństwie australijskim. Na tym tle podejmę zagadnienie znaczenia i wpływów prawników australijskich z podaniem przykładów ilustrujących faktyczne sposoby i możliwości używania prawa w Australii w celu promowania lub atakowania katolicyzmu i wartości katolickich. W tym kontekście pokażę kolejne etapy stosowania ustawy aborcyjnej w Nowej Południowej Walii, stan, w którym mieszkam, by zademonstrować wpływ osobistego stanowiska sędziów w kwestiach moralności na interpretację tej ustawy. Następnie wskażę kilka takich przykładów australijskiego ustawodawstwa lub propozycji jego reform, które stanowią wyzwanie dla katolików, naruszając ich możliwości działania w zgodzie ze swą wiarą, wartościami i sumieniem. Moim celem dziś jest zachęcenie wszystkich prawników i wszystkich katolików, by gorliwie i zdecydowanie odnieśli się do słów świętego Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, by walczyli w dobrych zawodach o wiarę i modlili się za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. W wielu aspektach położenie katolików w dzisiejszej Australii jest bardzo dobre. Znikło ukryte sekciarstwo, które dominowało w latach 50., 60. i 70., w najbardziej widoczny sposób w praktykach zatrudniania osób. Najnowsze badania pokazują, że około 25% Australijczyków uważa się za katolików. Z tego wynika, że katolicy są największą grupą religijną w Australii. Zwiedzający Australię w roku 2013 mogą dostrzec wiele zewnętrznych oznak wskazujących na duży szacunek dla Kościoła i australijskich katolików. Istnieje specjalny fundusz rządowy dla szkół katolickich, są dwa uniwersytety katolickie, Uniwersytet Notre Dame w Australii oraz Australijski Uniwersytet Katolicki. Kościoły katolickie zajmują eksponowane miejsca i są dobrze utrzymane w wielu dużych i małych miastach i na przedmieściach. Istnieje wiele katolickich szpitali, klubów i innych oznak, że katolicy są mocno wpisani w codzienne życie Australii.
This apparent embrace of Catholicism is no more evident than in the current.
Nie mniej znacząca jest obecność katolików w federalnym parlamencie australijskim wybranym w ostatnich wyborach. W wyniku tych wyborów powstał nowy liberalny rząd, którego premierem jest Tony Abbott.
Tony Abbott, the new Prime Minister,
Pan Abbott jest owocem jezuickiej edukacji w St. Ignatius College w Riverview. Jest on politykiem, który nigdy nie czynił tajemnicy ze swej wiary katolickiej, ze swego pobytu w seminarium czy ze swej przyjaźni z kardynałem Sydney Georgem Pellem. Pan Abbott jest pierwszym australijskim katolickim premierem z partii liberalnej i około 47% członków jego gabinetu ma katolickie korzenie. Wielu było do tej pory premierów katolików w Australii, ale z partii pracy. Teraz natomiast katolicy są silnie reprezentowani w obydwu głównych australijskich partiach politycznych. W świetle tych pozytywnych tendencji dziwić mogą słowa byłego sędziego Sądu Najwyższego, jednego z czołowych intelektualistów australijskich, Dysona Haydona. Otóż powiedział on niedawno, że być może mamy do czynienia z nowym ruchem antykatolickim, szczególnie wśród intelektualistów. I wobec tego antykatolicyzm w Australii można nazwać rasizmem intelektualistów. Zjawisko, które pan Haydon tak elokwentnie opisuje, nie jest charakterystyczne tylko dla Australii. Jednak wydaje się, że w Australii jest o wiele bardziej nasilone niż nawet w Stanach Zjednoczonych. To, co Richard Dawkins określiłby pewnie moralnym duchem czasu głównego nurtu w Australii, nacechowany jest ogólną apatią i powszechną ignorancją co do katolickich i chrześcijańskich koncepcji oraz wartości. Na ten fakt wskazuje sukces książek nowych ateistów w Australii, takich jak Dawkins. Najpopularniejsze australijskie media są często nastawione wrogo wobec chrześcijaństwa i katolicyzmu, szczególnie zaś wobec katolickiej moralności i katolickich wartości etycznych. Istnieje także stała tendencja do umniejszenia roli nauczania religii i umiejętności dokonywania właściwych wyborów moralnych. Chrześcijanie mają oczywiście wolność wyznawania i praktykowania swej wiary w domu i w kościołach i mogą to czynić bez obawy przed atakiem czy jakimkolwiek fizycznym zagrożeniem. Ale wśród wielu ludzi mediów i edukacji pokutuje nieporozumienie, że tylko do tego sprowadza się wolność religijna. Takie podejście całkowicie ignoruje moralny obowiązek chrześcijan nie tylko do moralnego życia, ale także do ewangelizowania. Chrześcijanie mają moralny obowiązek nie pozwolić na to, aby Bóg zniknął z publicznego obiegu idei i obowiązek ten nie ustaje nawet wtedy, gdy Boga zastępuje się zbiorem zasad moralnych przypominających zasady nauczane przez Chrystusa. Jak papież Benedykt XVI ujął, to chrześcijanin nigdy nie może traktować swojej wiary jako aktu prywatnego. Wierzyć to podjąć decyzję stania przy Panu po to, aby żyć razem z Nim. Wiara, dokładnie z tego powodu, że jest wolnym aktem, wymaga także odpowiedzialności wobec społeczeństwa za to, w co się wierzy. To właśnie jest publiczny wymiar wiary i jej proklamowania w nieulękły sposób wobec każdej osoby. Wielu ludzi w Australii, szczególnie ludzi mediów, wyraża swoje zaniepokojenie, gdy chrześcijanie wypowiadają się na temat moralności. Jest tak, ponieważ społeczeństwo australijskie, jak wiele innych zachodnich społeczeństw, postrzega moralność jako sprawę indywidualnej wolności i osobistych praw. Widzi ją w kategoriach scjentyzmu, subiektywizmu, pragmatyzmu i relatywizmu. Mówienie o absolutnych prawdach moralnych opartych na prawdzie Biblii jest poważnym zagrożeniem dla subiektywnego podejścia do moralności. Nawet utylitaryzm można podważyć przez odwołanie się do praw człowieka. Można na przykład stwierdzić, że cieszące się wielkim powodzeniem lobby na rzecz wolnego wyboru i jego polityczni zwolennicy koncentrują się na prawie dowolnego wyboru, ale ignorują całkowicie prawo każdego nienarodzonego dziecka do narodzenia. Wielu Australijczyków utożsamia moralność z prawem stanowionym. Choć można by powiedzieć, że ludzie są wolni i nawet wtedy, gdy prawo zezwala na niemoralne czyny od ludzi, zależy, czy postępują moralnie i zgodnie z sumieniem, czy też nie, to jednak nie zmienia to faktu, iż wiele osób traktuje prawo jako źródło moralności i jest to charakterystyczną cechą współczesnego społeczeństwa australijskiego. Zmiany w ustawodawstwie oraz praktyki sądownicze i prokuratorskie stanowią dla ludzi wielką pokusę angażowania się nawet w takie działania, jakie w poprzednich pokoleniach zwykle uchodziły za niemoralne. By zauważyć tę tendencję, wystarczy wspomnieć o rozwodach, antykoncepcji, homoseksualizmie, narkotykach, aborcji, zapłodnieniu in vitro i eutanazji.
Homosexuality, drug use, abortion, in vitro fertilization, and euthanasia to recognize this trend.
Unlike the inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie o takich sprawach jak aborcja i antykoncepcja dyskutuje się w mediach i czymś normalnym jest są przychylne wypowiedzi sportowców czy artystów o Bogu i Jezusie Chrystusie, w Australii niezwykle rzadko można usłyszeć w mediach głównego nurtu debatę czy dyskusję na temat moralności. Gotowość Australijczyków, by mówić głośno i otwarcie, gdy jest coś nie tak i nazywać to po imieniu, długo uważano za wielką wartość australijskiej tradycji. Niestety, dziś trudno byłoby stwierdzić, że praktykowanie tej wartości nadal jest dominującą cechą społeczeństwa australijskiego. Każdy rzetelny obserwator tego społeczeństwa dostrzeże, że wkrada się do niego jakiś pełzający konformizm, czy to w biznesie, czy w mediach, czy w życiu towarzyskim i publicznym. Konformizm, który przejawia się tym, że nie akceptuje się promowania i uzasadniania jakiegoś stanowiska w danej sprawie poprzez odwoływanie się do wartości religijnych. Jednocześnie istnieją dobrze zorganizowane i skoncentrowane na swych celach grupy interesów, które bardzo umiejętnie korzystają z mediów i lobbujących polityków po to, by za pomocą nowych ustaw i wprowadzania nowych elementów do starego prawa promować w społeczeństwie nowe prawa, a z drugiej strony ograniczać swobodne korzystanie z praw już istniejących.
John Allen Jr. recently observed.
Watykański sprawozdawca John Allen zauważył ostatnio, że w innych częściach świata zagrożenia dla wolności religijnej są o wiele bardziej dramatyczne i dokuczliwe. W USA i w Australii zagrożenie dla wolności religijnej polega na tym, że możesz zostać pozwany do sądu. W coraz większej liczbie innych miejsc na świecie zagrożenie dla wolności religijnej oznacza, że mogą cię zastrzelić. Choć wyzwania dla swobodnego praktykowania wiary katolickiej w Australii nie są tak straszne jak prześladowanie chrześcijan w wielu innych częściach świata, należy się spodziewać, że jeżeli wspomniana wyżej tendencja nie zostanie rozpoznana i zatamowana, to stopniowa i czasem prawie niewidoczna erozja wolności religijnej oraz to, co się niekiedy nazywa nietolerancją tolerancji, będzie nieuchronnie postępować, aż do momentu, kiedy wolność religijna stanie się tylko odległym wspomnieniem. Na tak nakreślonym tle rozważę teraz rolę, jaką prawnicy odgrywają i mogą odegrać w promowaniu lub atakowaniu wiary katolickiej i katolickich wartości. Aby zrozumieć tę rolę i potęgę prawników w Australii, musimy pamiętać o tym, że Australia jest federacją i że jako federacja byłych brytyjskich kolonii, Australia jest częścią tradycji prawnej wspólnoty brytyjskiej. Ta federacja została ustanowiona aktem Parlamentu Brytyjskiego i aktem obejmował konstytucję Australii. W skład ustawodawców Australii jako Federacji Stanów i Terytoriów, z których każdy ma swoją własną spisaną konstytucję, wchodzi Parlament Federalny oraz Parlamenty Stanowe i Terytorialne. W parlamentach Australii mamy do czynienia z silną nadreprezentacją prawników. Choć na przykład prawnicy stanowią mniej więcej 1/5 1% ludności Australii, to ponad 26,5% federalnych parlamentarzystów jest prawnikami. Wielu premierów Australii było prawnikami. Z kolei sędziowie, którzy są raczej nominowani niż wybierani, dokonują interpretacji konstytucji i ustaw, które są ustanawiane aktami odpowiedniego parlamentu. Wszystko to oznacza, że prawnicy są niezwykle silną grupą w Australii i mają wielkie możliwości wpływania na kształt prawa, zarówno poprzez głosowanie w australijskich parlamentach, jak i poprzez interpretowanie prawa w australijskich sądach. Rozpoznanie tego faktu niesie ze sobą realne implikacje dla wydziałów prawa na australijskich uniwersytetach katolickich. Wyjaśniwszy krótko rolę i wpływy prawników w Australii, skupię się teraz na kilku przykładach, które pokazają sposób, w jaki prawo w Australii było i może być użyte przeciwko wierze i wartościom katolickim lub na ich rzecz. Opiszę bardzo krótko rozwój prawa aborcyjnego w Nowej Południowej Walii, by zademonstrować wpływ poglądów moralnych sędziów na interpretację tego prawa, a następnie podam kilka przykładów z najnowszych aktów prawnych, które zmierzają do tego, by uniemożliwić katolikom działanie zgodne z sumieniem. W Nowej Południowej Walii aborcja jest regulowana przez akt o przestępstwach. Kluczowe postanowienia są zawarte w artykułach od 82 do 84. Według tych postanowień przestępstwem jest bezprawne zażycie lub spowodowanie zażycia medykamentu lub innej szkodliwej substancji albo bezprawne użycie narzędzia lub innych środków w zamiarze wywołania poronienia. Na pierwszy rzut oka postanowienia te zakazują aborcji w Nowej Południowej Walii. Istnieje jednak pewien zagadkowy element w sformułowaniu tych postanowień w każdym z trzech artykułów, a jest nim słowo bezprawny. Przedmiot tych postanowień nie jest wyraźnie określony w akcie o przestępstwach i nie ma żadnej wskazówki w tym akcie co do znaczenia słowa bezprawny. Brak wyraźnych wskazówek co do znaczenia terminu bezprawny w tych postanowieniach oznaczał, że od sędziego zależało określenie, co to słowo znaczy, w razie gdyby pojawiła się sprawa, której rozstrzygnięcie byłoby w dużym stopniu zależne od znaczenia tego słowa. W przepisach prawa wspólnoty brytyjskiej nierzadko używa się sformułowań, szczególnie w starszych ustawach, które są podobne lub identyczne ze sformułowaniami w innych podsystemach legislacyjnych w ramach wspólnoty. Tak było w przypadku sformułowań wyżej wymienionych postanowień, które były zasadniczo takie same jak postanowienia w Anglii lub w stanie Wiktoria w Australii. Aby zatem zrozumieć znaczenie postanowień z aktu o przestępstwa, konieczne jest przeprowadzenie prawnej interpretacji ekwiwalentnych postanowień w Zjednoczonym Królestwie i w stanie Wiktoria, zanim przyjrzymy się dwóm kluczowym decyzjom sądowym ze stanu Nowej Południowej Walii. Ogólnie rzecz biorąc, nastąpiła stopniowa liberalizacja prawa aborcyjnego. Zaczęło się od całkowitego zakazu aborcji. Dopuszczano jedynie możliwość aborcji w przypadku fizycznego zagrożenia dla życia matki, a skończyło się na rozsądowaniu aborcji i na jej dostępności na życzenie. Niestety, w sprawach, które wymagały zastosowania postanowień z artykułu 82-84, nie brano pod uwagę ich interpretacji, jakie były niegdyś i jakie jest ich znaczenie i rzeczywista intencja. Jak wspomniałem wcześniej, aby ustalić znaczenie słowa bezprawny, trzeba odnieść się do prawa angielskiego. Kiedy pisano ustawę angielską, prawdopodobnie jej autor wiedział, co znaczy słowo bezprawny, ponieważ na długo przedtem aborcja była poważnym przestępstwem w świetle powszechnie obowiązującego tam prawa.
until 1939.
Sądy nie miały problemów z taką wykładnią do 1939 roku, kiedy to przez sędziego McNantena została podjęta sprawa sądowa Regina przeciw. Ta sprawa dotyczyła młodej dziewczyny, która zaszła w ciążę w wyniku gwałtu, a lekarz w państwowym szpitalu dokonał u niej aborcji za darmo, będąc przekonany, że dziewczyna stałaby się psychicznym wrakiem, gdyby tego nie zrobił. W tej sprawie, jak we wszystkich podobnych sprawach, nie wzięto pod uwagę zagrożenia dla życia nienarodzonego dziecka, ani konsekwencji pozbycia się własnego dziecka dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziewczyny. Sędzia wskazał ławnikom, że na sądzie spoczywa obowiązek takiego postępowania i procedur, aby nie było wątpliwości co do faktu, że oskarżony nie działał w zamiarze wywołania poronienia, lecz jedynym jego celem była ochrona życia dziewczyny. Dalej sędzia tak rozwijał swoje wskazania. Myślę, że trzeba to sformułować w rozsądny sposób. A więc jeżeli na podstawie uzasadnionych przesłanek i przy odpowiedniej wiedzy lekarz uważa, że prawdopodobną konsekwencją kontynuowania ciąży będą poważne spustoszenia w zdrowiu psychicznym i fizycznym kobiety, to wówczas sąd ma dostateczne podstawy, by powziąć przekonanie, że lekarz ten wyżej wspomnianych okolicznościach z rzetelnie uformowaną opinią dokonuje operacji w celu ochrony życia matki. Kwestia znaczenia terminu bezprawny pojawiła się znowu w związku z podobną ustawą z 1969 roku w australijskim stanie Victoria w sprawie sądowej Regina przeciw Davidson. Sędzia Manheim uważał, że do interpretacji słowa bezprawny w rozważanym postanowieniu winna być stosowana zasada wyższej konieczności. Zacytował pewien dokument, który tak opisuje zasadę wyższej konieczności. Czyn, który jest przestępstwem, może w pewnych przypadkach być usprawiedliwiony, jeżeli oskarżony potrafi wykazać, że dokonał tego czynu wyłącznie po to, aby uniknąć konsekwencji, których inaczej nie można byłoby uniknąć. I które, gdyby nastąpiły, przyniosłyby tym, których ma on obowiązek ochraniać, nieuniknione i niemożliwe do naprawy zło. Oskarżony musi także wykazać, że w celu uniknięcia tego zła nie zostało zrobione nic ponadto, co było konieczne i że zło wyrządzone przez jego czyn nie jest nieproporcjonalne do zła, którego trzeba było uniknąć. Zakres tej zasady nie jest ściśle określony. Sędzia zarządził, że sąd musi ustalić jedno z dwóch. Albo to, że oskarżony nie był autentycznie przekonany na podstawie uzasadnionych przesłanek, że czyn dokonany przez niego był konieczny do ochrony kobiety przed poważnym zagrożeniem dla jej życia lub dla jej zdrowia fizycznego lub psychicznego, które to zagrożenie stałoby się rzeczywistością wskutek kontynuacji ciąży. Druga rzecz, którą musi sąd ustalić, to, że oskarżony był autentycznie przekonany na podstawie uzasadnionych przesłanek, że czyn dokonany przez niego w danych okolicznościach proporcjonalnych do potrzeby ochrony kobiety przed poważnym zagrożeniem dla jej życia lub zdrowia fizycznego lub psychicznego, które to zagrożenie stałoby się rzeczywistością wskutek kontynuacji ciąży. W tym rozporządzeniu nie wskazuje się na żadne stadium ciąży, a więc sąd zdaje się tu dawać przyzwolenie na aborcję w każdym stadium ciąży.
That it would be for the jury to decide whether there existed in the case of each woman any economic, social,
interpretacja terminu bezprawny w ustawie aborcyjnej z Nowej Południowej Walii została podjęta na nowo przez sędziego w sądzie okręgowym w sprawie Regina przeciw Waldowi. Poprzez swoje interpretacje w tej sprawie sędzia znacznie zliberalizował ustawę aborcyjną w Nowej Walii, wymienił mianowicie przesłanki czy powody ekonomiczne, społeczne lub medyczne w swoim orzeczeniu. Znaczenie słowa bezprawny w postanowieniach Crimes Act z Nowej Południowej Walii stało się znowu przedmiotem rozważań w sprawie Super Clinics. Sędzia Kirby rozszerzył tutaj interpretację sędziego prowadzącego sprawę Walda i stwierdził, że lekarz rozważający prawność lub bezprawność aborcji w Nowej Południowej Walii powinien wziąć pod uwagę nie tylko bieżącą sytuację ekonomiczną i społeczną ciężarnej kobiety, ale także przewidywaną sytuację ekonomiczną i społeczną kobiety po porodzie, w razie gdyby nie dokonano aborcji. Ten krótki przegląd kluczowych spraw sądowych wymagających zastosowania prawa aborcyjnego w Nowej Południowej Walii pokazuje, jak wielkie możliwości modyfikacji prawa mają sędziowie w Australii podejmujący decyzje w procesach, które prowadzą. Przedstawione tu sprawy pokazują także wpływ osobistego stanowiska sędziów w kwestiach moralności na ich decyzje i na kierunek rozwoju ustawodawstwa.
And the police's attitude to the practice of abortion. Unlike judgments in cases, which can be determined by a single judge, legislative reforms are often the result of consultation and consideration.
Inaczej niż orzeczenia w poszczególnych sprawach sądowych wydawane przez jednego sędziego, reformy legislacyjne są często wynikiem szerokich konsultacji i dyskusji. Prawnicy mogą i faktycznie odgrywają znaczącą rolę we wprowadzaniu tych reform, biorąc aktywny udział w konsultacjach i dyskusjach, przedstawiając argumenty za lub przeciw danej ustawie. A skoro sądy nie działają w kierunku ochrony życia niewinnych, nienarodzonych dzieci w Australii, to zobaczmy, jakie stanowisko w tej sprawie zajmują różne parlamenty. Niestety, z parlamentami jest jeszcze gorzej. W Australii, tam gdzie ostatnio zreformowano prawo aborcyjne, reformy miały na celu jego większe lub mniejsze złagodzenie, aż do całkowitej dekryminalizacji aborcji. Tak więc liberalizowano aborcję w stanie Tasmania i w zachodniej Australii, a w australijskim terytorium stołecznym całkowicie ją zdekryminalizowano. Rozszerzono też dotację rządu federalnego na tabletkę RU486. Najnowsze reformy i projekty reform zmuszają personel medyczny do działania wbrew sumieniu, do dokonywania aborcji w pewnych nagłych wypadkach mimo sprzeciwu sumienia, a w razie sprzeciwu sumienia w innych przypadkach do odsyłania pacjentek żądających aborcji do innych lekarzy, którzy dokonują aborcji bez żadnych oporów. Innym obszarem zagrożenia dla wolności religijnej i wolności sumienia katolików w Australii są zabiegi legislacyjne wokół zalegalizowania małżeństw jednopłciowych. W moim referacie rozważam dwa problemy związane z tym zagadnieniem. Pierwszy to sprawa konstytucyjności jakichkolwiek prób wprowadzenia ustawy o małżeństwach jednopłciowych, zarówno przez poszczególne stany, jak i przez rząd federalny w Australii. Drugi problem wynika z faktu, że wprowadzenie nowych praw człowieka, szczególnie tworzenie nowych praw drogą legislacyjną, zawsze skutkuje utratą praw wcześniej istniejących. Ponieważ Australia jest federacją, relacja między poszczególnymi stanami i terytoriami a rządem federalnym oraz zakres odpowiedzialności prawnej każdego z tych ustawodawczych podmiotów stanowią szczególną i dość skomplikowaną rzeczywistość. Artykuł 51 Konstytucji Federalnej daje federacji władzę ustanawiania ustaw związanych z małżeństwem. Jednakże z tej władzy faktycznie nie korzystano aż do roku 1961, kiedy uchwalono ustawę o małżeństwach. Wcześniej poszczególne stany zajęły się małżeństwem na własną rękę i każdy stan wprowadził swoje własne ustawy dotyczące małżeństwa. Nie działało to zbyt dobrze w kraju, w którym osoby z różnych stanów zawierają między sobą małżeństwa, często się przeprowadzają z jednego stanu do drugiego, a także mają posiadłości znajdujące się na terenie różnych stanów. Rodziło to różne komplikacje w rozeznaniu i przestrzeganiu praw stron w sprawach sądowych związanych z małżeństwem. Artykuł 109 Konstytucji Federalnej mówi, kiedy prawo stanowe nie zgadza się z prawem federalnym, to obowiązuje to drugie. Natomiast to pierwsze zostaje unieważnione w takim zakresie, w jakim nie zgadza się z prawem federalnym. Są o to spory, ale ja uważam, że skoro akt o małżeństwie jest prawem obowiązującym w całej Australii w sprawach małżeństwa, to prawo stanowe dotyczące małżeństwa będzie niekonstytucyjne w dwóch przypadkach. Albo albo w razie jawnej niezgodności z aktem o małżeństwie, albo wtedy, gdy akt o małżeństwie obejmuje takie sprawy, których prawo stanowe nie może obejmować, a obejmując je pozostaje w niejawnej niezgodności z aktem o małżeństwie. W stanie, w którym mieszkam, w Nowej Południowej Walii, rozważa się od jakiegoś czasu wprowadzenie ustawy o małżeństwach jednopłciowych. Komisja do spraw społecznych w Radzie Legislacyjnej Nowej Południowej Walii przeprowadziła badania, rozpoczęte 6 grudnia 2012 roku, a dotyczące proponowanej w Nowej Południowej Walii ustawy o małżeństwach jednopłciowych. Badania te wspomagano pisemnymi analizami, a wśród nich znalazła się analiza przedłożona przez Rzeszenie Prawników na rzecz zachowania klasycznej definicji małżeństwa, pod którą miałem szczęście się podpisać razem z doktorem Keithem Thompsonem, prodziekanem Wydziału Prawo na Uniwersytecie Notre Dame w Australii. Doktor Thompson i ja poświadczyliśmy prawdziwość naszych badań przysięgą. Sprawozdanie z tych badań zostało przyjęte do rozpatrzenia przez Biuro Parlamentarne w lipcu 2013 roku. Komisja przyjęła wniosek, że Parlament Nowej Południowej Walii nie ma władzy ustawodawczej dotyczącej spraw małżeństwa, także małżeństwa jednopłciowego. Wniosek ten zawierał również stwierdzenie, że w razie uchwalenia ustawy o małżeństwach jednopłciowych Nowej Południowej Walii, ustawa ta może stać się przedmiotem pozwu i procesu w Sądzie Najwyższym w Australii i wynik procesu nie jest przesądzony. W konsekwencji komisja zadecydowała, że najlepszą instancją do zapewnienia wszystkim Australijczykom równych praw w kwestii małżeństwa jest legislacja na szczeblu federalnym. Małżeństwo jednopłciowe zostało odrzucone przez Parlament Federalny 98 głosami do 42, a federalny rząd Partii Pracy, który wcześniej obiecał, że jeżeli zostanie ponownie wybrany, to złoży odwołanie od tego werdyktu, przegrał wybory. Zatem uznanie małżeństw jednopłciowych przez Parlament Federalny nie wydaje się prawdopodobne. Z tego właśnie powodu zwolennicy małżeństw jednopłciowych wywierają nieustanną presję na parlamenty stanowe i terytorialne, by te zajmowały się ustawodawstwem małżeńskim, mimo iż konstytucja tak skutecznie się temu sprzeciwia. Ostatnio uchwalono akt o równości małżeństw w australijskim terytorium stołecznym, ale sąd podważył prawomocność tej ustawy w Sądzie Najwyższym. Drugą kwestią związaną z małżeństwami jednopłciowymi, którą krótko rozważymy, jest wpływ, jaki będzie miało odnośne ustawodawstwo na wolność religijną. Wszystkie wytworzone dotychczas w Australii projekty ustaw dotyczące tych małżeństw zawierają klauzule o zwolnieniu kościołów i duchownych z obowiązku brania udziału w ceremoniach ich zawierania, jeżeli udział taki jest niezgodny z przekonaniami religijnymi wyżej wymienionych. Jednak żaden z tych projektów nie zapewnia ochrony ogólnie pojętej wolności religijnej zwykłym obywatelom społeczeństwa. Zwolennicy małżeństw jednopłciowych często argumentują, że zezwolenie na zawieranie takich małżeństw będzie miało wpływ tylko na życie tych osób, które zdecydują się na takie małżeństwo. A więc inne osoby nie powinny się w ogóle tym zajmować, ponieważ ich to w żadnym stopniu nie dotyczy. Przeczy temu doświadczenie innych państw, w których zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe. I tak na przykład w stanie Waszyngton wytoczono proces kwiaciarce, która odmówiła sprzedaży kwiatów na ceremonię ślubną osób tej samej płci, ponieważ nie pozwalały jej na to przekonania religijne. W stanie Nowy Meksyk fotografowie zajmujący się fotografowaniem ślubów z powodu swych przekonań religijnych odmówili swoich usług parze homoseksualnej. Zarzucono im naruszenie aktu o prawach człowieka stanu Nowy Meksyk. Gdyby wprowadzono ustawę o małżeństwach jednopłciowych w jakimś stanie czy terytorium Australii, czy też w całej Federacji Australijskiej, ustawodawstwo antydyskryminacyjne interpretowane w świetle tej ustawy musiałoby prowadzić do takich samych rezultatów jak w Ameryce. Podejście implikowane przez taką ustawę ustawą jest zdradą wobec obowiązku ochrony prawnej wszystkich obywateli i zdradą wobec zasady pierwszeństwa chronienia wszystkich obywateli. W opisywanych przypadkach mamy do czynienia z ochroną prawną wybranych, to jest kupujących usługi. Nie chroni się natomiast prawnie wolności usługodawców naruszających ich prawo do nieświadczenia usług, jeżeli sprzeciwia się temu ich sumienie lub przekonania religijne. Rozważyłem rolę, jaką prawo i prawnicy w Australii odgrywają i mogą oddać w promowaniu bądź atakowaniu wiary i wartości katolickich. Następnie wskazałem kilka przykładów obrazujących, w jaki sposób prawo w Australii jest i może być używane do promowania bądź atakowania wiary i wartości katolickich. Przedstawiłem krótką historię rozwoju prawa aborcyjnego w Nowej Południowej Walii, by pokazać wpływ, jaki wywiera moralne stanowisko sędziów na interpretację tego prawa. Podałem też kilka przykładów współczesnego australijskiego prawodawstwa i projektów jego reformy, które stanowią wyzwanie dla katolików i ich możliwości działania w zgodzie ze swoją wiarą, wartościami i sumieniem. Należą do nich takie akty prawne, jak akt reformujący prawo aborcyjne w stanie Wiktoria, ustawa o zdrowiu reprodukcyjnym i tak dalej. Obraz Australii w tym wykładzie nie jest może zbyt zachęcający. Przyjrzenie się prawnemu i społecznemu krajobrazowi współczesnej Australii potwierdza pogląd Dysona Haydona, o którym wspomniałem. Chodzi o pogląd o nowym ruchu antykatolickim, szczególnie wśród intelektualistów. Jak powiedziałem, prawnicy, czy to parlamentarzyści, czy sędziowie, czy adwokaci, są niezwykle wpływową społecznością w Australii. Odgrywają kluczową rolę w ochronie wolności religijnej, szczególnie wolności katolików i chrześcijan, która pozwala tym ostatnim prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Życie wolne od ingerencji państwa, od prób zdelegalizowania protestów przeciwko złu, od bycia przymuszonym do czynów niezgodnych z sumieniem. No i czasem argumenty prawne, takie jak niekonstytucyjność czy konstytucyjność wprowadzania przez Stany czy terytoria Australii ustaw o małżeństwach jednopłciowych, mogą być bardziej efektywnym sposobem walki w dobrych zawodach o wiarę niż argumenty moralne, etyczne czy ewangeliczne.